Szanowni Państwo, dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj z przynajmniej dwóch powodów. Pierwszym pretekstem do naszej dzisiejszej dyskusji jest najnowsza publikacja Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku o wolne wybory, o niepodległą Polskę, młodzi gdańszczanie przeciwko komunie. Państwo widzą okładkę z pełnym tytułem na ekranach waszych smartfonów, komórek, laptopów, komputerów w tym momencie. Drugim pretekstem czy powodem naszej dzisiejszej rozmowy jest rocznica protestu, który miał miejsce 6 października 1985 roku na stadionie Lechii Gdańsk w trakcie meczu z Ruchem Chorzów. O tym wątku będziemy na pewno jeszcze mówić. O działalności niezależnej młodzieży gdańskiej będę dzisiaj rozmawiał z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem, autorem wzmiankowanej publikacji, historykiem, też badaczem młodzieżowego ruchu opozycyjnego, to z jednej strony, a z drugiej strony działaczem Federacji Młodzieży Walczącej w drugiej połowie lat 80. Także nasz gość łączy w sobie niejako dwa żywioły, naukowca, historyka, badacza, a z drugiej strony uczestnika i świadka tych wydarzeń, o których będziemy rozmawiać. Myślę, że to ciekawa perspektywa. Nasze zaproszenie przyjął również pan Robert Kwiatek w latach 1986-1990, jeden z liderów Federacji Młodzieży Walczącej Region Gdańsk, także redaktor pisma FMW Monit, pomysłodawca, współorganizator licznych manifestacji i happeningów antykomunistycznych, a po roku 89 fotoreporter, dziennikarz, komentator społeczno-polityczny i pewnie jeszcze parę tych aktywności mógłbym wymienić. Dodam jeszcze tylko jedną rzecz na koniec, która myślę jest ważna w kontekście naszego spotkania. Obaj panowie są od wielu lat kibicami Lechii Gdańsk po dzień dzisiejszy, chyba że coś się zmieniło, bo Robert Kwiatek lekko pokręcił głową, ale chyba nie. Wszystko.
No, takie rzeczy się nie zmieniają, tak jak umiłowanie ojczyzny, tak też i klubu, niestety.
No
nie.
Właśnie. Tak myślałem, także kibice Lechii Gdańsk, co też, tak jak mówię, jest ważne w kontekście naszej dyskusji. Panowie, przechodząc do meritum, przenieśmy się z naszymi widzami w czasie, przenieśmy się w przeszłość do 13 grudnia 1981 roku. W ten niedzielny poranek Polacy obudzili się w zgoła innej rzeczywistości. Te wielkie nadzieje, entuzjazm czy poczucie przynajmniej częściowo odzyskanej wolności po powstaniu Solidarności miały zostać stłamszone przez wprowadzenie stanu wojennego. Ale co ciekawe, reakcją na te bezwzględne działania komunistycznej władzy było powstanie szeregu grup, środowisk, organizacji opozycyjnie nastawionej młodzieży. Zarówno po 13 grudnia, jak i w latach kolejnych. Mam tu na myśli środowisko uczniów 3 Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, uczniów Jedynki Gdańskiej, ale także oczywiście Federacja Młodzieży Walczącej, Ruch Wolność i Pokój, Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, Solidarność Młodych, później też Pomarańczowa Alternatywa i szereg innych organizacji. I moje pierwsze pytanie jest takie, bo to jest, wydaje mi się, interesujące. Co takiego się stało w głowach czy w sercu tych młodych ludzi, że zamiast uciekać w jakąś emigrację wewnętrzną, uciekać w książki, w naukę, w, nie wiem, towarzyskie spotkanie ze swoimi kolegami, postanowili, przecież niemało ryzykując, rzucić wyzwanie opresyjnemu komunistycznemu systemowi. Może zacznijmy od księdza doktora Jarosława Wąsowicza.
No to jest pytanie moim zdaniem trochę skomplikowane z wielu względów, bo z jednej strony ta młodzież nie miała nic do stracenia, bo nie miała żadnych perspektyw. No Polska lat 80. była rzeczywiście takim krajem, z którego najchętniej, zwłaszcza młodzi ludzie, by wyjechali, bo tak jak mówiłem, nie było żadnych perspektyw na normalne życie, na kształcenie się, na utrzymanie rodziny. No i ta perspektywa powodowała, że byli jakoś zdeterminowani. Z drugiej strony wybuch Solidarności, ten okres, który nazywamy karnawałem Solidarności, trzeba pamiętać, że też był takim czasem, kiedy rodziło się właśnie bardzo wiele niezależnych organizacji młodzieżowych od NZS-u, począwszy na Federacji Młodzieży Szkolnej, która zresztą miała bardzo mocne korzenie gdańskie, wolne parlamenty uczniowskie, Federacja Federacja Młodzieży Szkolnej nie zdążyła zostać zarejestrowana, bo właśnie wybuchł stan wojenny, więc ta aktywność rzeczywiście wzrosła w latach 80-81. Była na tyle duża, że pozwoliło to już powstanie wojennym budować niemal od 13 grudnia podziemne struktury różnych niezależnych grup, które później przekształciły się, tak jak tu chociażby przykład Federacji Młodzieży Walczącej, w organizację ogólnopolską, ale przede wszystkim, co należy podkreślić, od 13 grudnia znakomita większość tych, którzy demonstrowali na ulicach, a były to olbrzymie manifestacje w Gdańsku, stanowiła właśnie młodzież. O tym możemy przeczytać dzisiaj w teleksach chociażby Komitetu Wojewódzkiego Partii wysyłanych do Warszawy, gdzie jest ten udział młodzieży na 60-70% oceniany, to jest bardzo dużo. Zresztą Solidarność od samego początku stanu wojennego była oskarżana o to, że manipuluje młodymi ludźmi, że właśnie wyprowadza ich na ulicę, że dąży do konfrontacji siłowej. No ale to rzeczywiście był taki czas determinacji, odwagi. Myślę, że właśnie powodowany tym brakiem perspektyw, niezgodą na to, co się działo. I rzeczywiście taki stan rzeczy trwał aż do 89 roku. Był taki nawet okres, kiedy te podziemne struktury Solidarności, tej tak zwanej dorosłej opozycji, nieco przysiadły i w pewnym momencie to właśnie młodzi ludzie, przynajmniej w Gdańsku, nadawali ton, jeśli chodzi o organizację manifestacji, które co tydzień się w zasadzie odbywały po mszy świętej w kościele świętej Brygidy z racji ważnych rocznic, takich jak 3 maja, 11 listopada, czy 1 maja, który był zawsze takim dniem konfrontacji, organizowano kontrpochody i na młodzieży rzeczywiście spoczywał w pewnym momencie ciężar organizacji tego wszystkiego. Pojawiały się też nowe pomysły, które już tutaj zostały wymienione, jak happeningi u nas w Gdańsku. To jest już, można powiedzieć, druga połowa lat 80., kiedy właśnie młodzież w taki specyficzny sposób protestowała, nieco z humorem, przeciwko komunistycznym władzom. Więc myślę, że największym takim motywem zaangażowania się czy włączania, bo też w tych manifestacjach, happeningach uczestniczyło wielu młodych ludzi, którzy na co dzień nie brali takiego udziału w pracy konspiracyjnej, w organizacjach, których było w Gdańsku zresztą pełno, bo...
Analogiczne przerwy milczenia. To
tak,
też było
tak, tak, tak.
No,
całe szkoły siedziały, ale nie wszyscy oczywiście byli organizatorami tego wydarzenia, więc raczej była powszechna akceptacja dla takich akcji. No ale właśnie, ona wydaje mi się wynikała z takiego braku, zupełnego braku perspektyw i niezgody na to, co się działo. I stąd tyle młodzieży.
Jeszcze zanim oddam głos Robertowi Kwiatkowi, ksiądz wspomniał chociażby o ruchu parlamentów szkolnych. Ja też mam takie poczucie, że ci młodzi ludzie przez pewną chwilę mieli poczucie jednak jakiejś niezależności. Oni nawet spotykali się z ministrem Kruszewskim w Warszawie i przedstawiali swoje postulaty. I nagle 13 grudnia ta być może iluzoryczna niezależność albo chociażby tylko częściowo została im odebrana. I to jednak być może też spowodowało pewien rodzaj niezgody. Nie wiem, czy z taką perspektywą pan Robert Kwiatek jak się zgadza.
Znaczy, ksiądz doktor Jarosław Wąsowicz dokonał pewnej analizy. Ja sobie pozwolę uzupełnić to, bo tak bym widział swoją rolę z punktu widzenia takiego emocjonalnego od serca. Dzisiaj patrzę z innej perspektywy, bo mam już 50 lat. Czuję się dalej młodym. Natomiast to jest poryw serca. Młodzi ludzie nie kalkulują tak dokładnie, nie są strategami, politykami. Oni po prostu czują, że coś jest nie tak i chcą się temu przeciwstawić. Mają siły. Też chciałbym zaznaczyć bardzo mocno, że to nie były działania masowe w skali kraju, zresztą nigdy nie były. Nawet podczas okupacji w czasie II wojny światowej to były elity młodych ludzi, ale też ich starszych, którzy walczyli o wolną, niepodległą Polskę. później całe podziemie Żołnierze Niezłomni i potem nasza pewnego rodzaju walka, kontynuacja, to jest garstka ludzi. W skali kraju, w skali całego narodu 30-kilkumilionowego, no to byliśmy może 0,5%, może 1% w skali ludzi młodych, ale byliśmy chyba tymi kamieniami rzuconymi na szaniec, które wtedy przeważyły. Młodzi ludzie nie oglądają się na konsekwencje. Ci, którzy się angażują, oni idą pełnym sercem. Chcą, widzą, że jest coś nie tak, widzą, że Polska jest zgnębiona, że nie ma tej wolności. Nawet często nie mają porównania z zagranicą, bo nie można było wyjechać za granicę. Niewielu z nas mogło wtedy gdzieś tam pojechać i zobaczyć, jak ten świat tak naprawdę wygląda, więc to bardziej było takie czucie od serca. A że młodzi ludzie mają energię, siły. Ja dzisiaj mógłbym porównać, nie byłbym w stanie zrobić 1/10 tego, co robiłem wtedy. Ja nie spałem po nocach, biegało się. Czasami na praktykach, w warsztatach na stojąco potrafiłem ze zmęczenia zasnąć, a to robiłem. Ja dzisiaj nie byłbym w stanie zrobić 1/10 tego, co wtedy. Więc jest to naturalne, że młodzi ludzie ciągną tą walkę. Dobrze by było, żeby starsze osoby, tak jak ja dzisiaj, doceniały tych ludzi młodych, bo to nie jest wcale tak, że jedna osoba wywalczyła to wolno Polskę, a sobie co po niektóre przypisują, że to tylko one. Nie będę cytował pewnej osoby, która tak mówi, bo to przecież tylko ona to osiągnęła. Nie, było zatem dużo ludzi, walczyli, poświęcali swoje życie, często naukę, często jakieś tam kariery. Oni się w to angażowali, walczyli o tę Polskę, ponosili konsekwencje swojej walki.
O właśnie, to jest ciekawy wątek, który pan poruszył. Znaczy, mam takie przekonanie, że w powszechnej świadomości społecznej konsekwencje, jakie ponosili młodzi opozycjoniści, czyli ci, którzy prowadzili tą działalność niezależną po roku 81, nie funkcjonuje do końca ta świadomość. Znaczy, co składało się na te konsekwencje? To były przecież aresztowania, to były wyroki, to były pobicia, to były rewizje, to były relegacje ze szkół, wilcze bilety na studia i pewnie można byłoby jeszcze ten katalog poszerzyć. I chciałem zapytać z panów perspektywę, też jak śledzicie losy swoich koleżanek i kolegów, bo też przecież niemało pań było w tej młodzieżowej opozycji. Możemy znaleźć ich nazwiska na kartach książek, czy to księdza Wąsowicza, czy innych. W każdym razie, śledząc te życiorysy, czy widzicie rzeczywiście, że te represje, te szykany ze strony aparatu bezpieczeństwa czy milicji odciskały takie negatywne piętno na ich późniejszych życiorysach? Wiem, że to temat delikatny i może nie operujmy nazwiskami, ale jak to wyglądało? To znaczy, czy oni ponosili rzeczywiście, ci młodzi ludzie, takie konsekwencje, nie wiem, jakichś urazów psychicznych, fizycznych? Bo o tym się za dużo nie mówi, takie mam wrażenie.
Jeszcze tylko na momencik dodam to Roberta, że rzeczywiście to zawsze była garstka, ale też taka, która potrafiła porwać swoich rówieśników, bo te manifestacje jednak były w Gdańsku bardzo liczne i kiedy procentowo popatrzymy na młodzież, która wówczas chodziła do szkół średnich, no to moim zdaniem to były niezłe wyniki, nie? Ale rzeczywiście siłą napędową była zawsze w przypadku każdej z organizacji, które działały w Gdańsku, a też trzeba powiedzieć, że było ich mnóstwo, nie? Że wyróżnialiśmy się na tle Polski, bo to my byliśmy członkami Federacji Młodzieży Walczącej, ale jeszcze był RSA, Ruch Społeczeństwa Zaangażowanego, Solidarność Młodych, Młodzieżówka KPN-u, tego naprawdę było pełno. Ale wszyscy potrafiliśmy wówczas współpracować. Natomiast co tych do represji, to jest oczywiście bardzo wdzięczny temat badawczy, to pytanie, które pan redaktor postawił, i jeszcze takich badań nikt nie robił, jaki wpływ na dalsze wybory miała w ogóle działalność w opozycji tych młodych ludzi, czy też właśnie represje, jakich doświadczyli. No, myślę, że tutaj wyniki takich badań byłyby różne. Od rzeczywiście ludzi, którzy doświadczyli trwałego uszczerbku na zdrowiu, jakichś urazów psychicznych, na pewno takie osoby są, ale z drugiej strony widać, że ludzie młodzi bardzo szybko potrafili też sobie się otrząsnąć z tych różnych represji, których doświadczyli. To widać chociażby, jak wielu młodych opozycjonistów dopiero po 89 roku uzupełniało naukę w zakresie szkoły średniej, później kończyli studia, ale myślę, że właśnie to zaangażowanie ta aktywność powodowała, że bardzo szybko nadrabiali te zaległości i kiedy chociażby na sam Gdańsk popatrzymy, to z grona tych, których pamiętamy z lat 80. jest kilku naukowców, kilku dziennikarzy, kilku księży też. Jest sporo ludzi, którzy w życiu, można powiedzieć, odniosło sukces i też jakoś się nawzajem wspierają. No to, co najpiękniejsze, co często przewija się w naszych spotkaniach, to, że my pomimo upływu czasu wciąż się spotykamy ze sobą, lubimy ze sobą przebywać. Możemy się nieraz różnić poglądami czy na temat tej rzeczywistości, w której dzisiaj żyjemy, ale to jest najmniej ważne. Takim punktem, wspólnym mianownikiem jest ta właśnie to nasze zaangażowanie i ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że zawsze mogłem liczyć właśnie na swoich kolegów, koleżanki, kiedy podejmowałem chociażby jakieś inicjatywy. Jestem dzisiaj salezjaninem, więc związane z pracą z młodzieżą. Bardzo dużo młodzieży z dawnych kresów do Polski sprowadzamy co roku i zawsze mogę na moich kolegów liczyć. Także w innych przypadkach. I to jest piękne. Ale myślę, że właśnie to jest ciekawy temat badawczy i warto, żeby ktoś się podjął takiej analizy, bo to już nie jest analiza stricte historyczna, ale to troszkę socjologiczna, trochę.
Tak, psychospołeczna.
Cała psychospołeczna, więc.
Jeszcze zanim oddam głos panu Robertowi, tylko dodam, że też w trakcie moich badań, nie będę tutaj wymieniał nazwisk, ale jakby spotykałem się z takimi przypadkami, kiedy młoda osoba, czy to dziewczyna, czy chłopak, nie mająca jeszcze matury, nagle zostaje tymczasowo aresztowana, ale ten areszt się przedłuża na kilka miesięcy. To jest młoda osoba, która miała przygotowywać się do egzaminu dojrzałości, siedzi gdzieś tam w areszcie, ma utrudniony kontakt z rodziną, ze swoimi rówieśnikami i takich przypadków było wcale nie mało, a jednak miejmy przed oczami to, że tacy młodzi ludzie jednak troszeczkę inaczej patrzą na rzeczywistość dookoła, często są, tak mi się wydaje, bardziej wrażliwi niż powiedzmy ludzie dojrzalsi, którzy już pewnych rzeczy doświadczyli. Taka jest moja perspektywa, oczywiście to jest nasza dyskusja w tym momencie jest bardziej taka popularno-naukowa, ale te badania o pewnej mentalności młodych ludzi właśnie prowadzących działalność niezależną należałoby prowadzić. Przepraszam, bo wtrąciłem się, a pewnie tutaj ta perspektywa osobista, czy właśnie też to, jak pan Robert analizuje życiorysy swoich koleżanek i kolegów, to może być tutaj ciekawa bardzo.
Znaczy, moja diagnoza kiedyś była bardzo pozytywna. Znaczy, ja się cieszyłem, że tak wielu z nas wyrosło na fajnych, przyzwoitych ludzi, nie skażonych, ale też, którzy sobie radzą w życiu, tak chciałem powiedzieć. Natomiast i zachowują się jak trzeba, co nie jest też i w dzisiejszych czasach proste. Natomiast mając więcej kontaktów, też się dowiadywałem o sytuacjach, a wtedy nie wiedziałem, że na przykład jeden z naszych kolegów, gdy była wpadka, były łamane kręgosłupy tych młodych ludzi, a to są bardzo bolesne złamania, popełnił samobójstwo, tak, o czym też niewielu z nas wie. To są skutki pewne. Ja wychodząc na akcję, doskonale zdawałem sobie z tego sprawę, że mogę nie wrócić do domu. Po prostu nie wrócę i nie będzie wiadomo, co się ze mną stało. Moi rodzice też wiedzieli. Ja wielki szacunek też dla wielu rodziców, którzy mieli świadomość, co ich dzieciaki robiły, pomagali ci rodzice, ale ja swoim rodzicom pewnie życie też skróciłem o 2, 3, 4 lata. Bo oni też po nocach nie spali, jak ja wychodziłem i też się o mnie denerwowali. Nie wspomnę o sytuacjach rewizji tego typu, więc te kręgosłupy z jednej strony, ci, którzy przetrwali, są bardzo wzmocnione i to jest ten pozytywny aspekt, że my jesteśmy silniejsi, że możemy liczyć na siebie. Mamy to, czego brakuje dzisiaj wielu młodym ludziom, to znaczy nie jesteśmy sami. To jest bardzo ważne. Dzieje się coś z nami złego, możemy liczyć na pomoc. To nie oznacza, że ta pomoc zawsze kolegów, koleżanek spełni swoje zadanie, ale możemy liczyć, nie jesteśmy sami. I taką samą siłę mieliśmy wtedy w podziemiu, w opozycji. Cały sukces Solidarności, tego podziemia, polegał na tym, że człowiek nie był sam, mógł liczyć na innych. Stąd w ogóle nazwa Solidarność się wzięła. Bo człowiek jako jednostka pozostawiony sam, oni nas mogli zniszczyć jak chcieli. Naprawdę, to nie było problemem. Ktoś zginął, kogoś tam zeszmacili, komuś tam dorobili jakąś tam teorię, wrobili w coś i ten człowiek już nie istniał. Natomiast mając za sobą innych, którzy ufali, którzy wiedzieli, że nie wiem, no na temat Kwiatka można powiedzieć, że zdradził, współpracował, wtedy wypuścić różne informacje, ale ja miałem kolegów, którzy w to nie uwierzyli. bo na tyle się znaliśmy, na tyle mieliśmy zaufanie, że nie wierzyliśmy. To nie oznacza, że nie bywało sytuacji, gdzie nas tam gdzieś ograli. Po dziś dzień ja mam znajomych, którzy zdarzyło się, że przyznali mi się, że współpracowali. No i trudno mi jest przejść nad tym w jakiś sposób taki obojętny. Natomiast o tyle dobrze ja z nimi rozmawiam, bo ci, którzy się przyznali, coś tam powiedzieli, to nie były jakieś istotne osoby w podziemiu, te, które akurat z nami się przyznały, no to jestem w stanie jeszcze z nimi rozmawiać. Natomiast wiem też, że są tacy, którzy chodzą za znajomych, a którzy współpracowali i po dziś dzień się nie przyznali. No i tu bym miał też jakiś problem. Więc te kręgosłupy nasze młodych ludzi łatwo było złamać, ale ci, którzy przeszli tą drogę i się nie złamali, nie dlatego, że może tak silni byli, ale może dlatego, że nad nimi tak mocno też nie popracowano, to dzisiaj są silniejszymi ludźmi, są ludźmi, którzy nie boją się wyzwań i faktycznie, tak jak ksiądz Jarek powiedział, kolokwialnie odnoszą sukcesy.
Mhm. No to ciekawa perspektywa, a jeszcze pewnie o te kariery, czy o te losy po roku 89 będę chciał pytać, bo to kolejny ciekawy temat badawczy, ale na chwilę chciałbym z tej skali makro przenieść się do skali mikro i przenieśmy się na chwilę na stadion przy ulicy Trauguta, bo ksiądz dr Wąsowicz wspominał już o happeningach, też pan Robert również o manifestacjach, o różnych innych formach działań niezależnych, jak przerwy milczenia, czy wydawnictwa podziemne, ale takim ważnym miejscem na mapie Gdańska, Pomorza Gdańskiego czy szerzej Polski był stadion Lechii, gdzie szczególnie silnie ujawniały się takie postawy niezależne. I ten wątek, który jest też pretekstem do powstania tej najnowszej publikacji IPN Gdańsk, chciałbym, żebyśmy troszeczkę poszerzyli dla tych, którzy być może nie słyszeli o tym proteście z 6 października 1985 roku. Co się wówczas właściwie stało i dlaczego to wydarzenie przeszło do historii, a my chcemy go dzisiaj o tym szczególnie pamiętać i to przypominać?
Tak, w październiku 1985 roku odbyły się wybory. Odbywały się wybory 13 października dokładnie i na tydzień przed wyborami Lechia grała z Ruchem Chorzów w Gdańsku. Ten mecz stał się pretekstem do zorganizowania solidarnościowej demonstracji antywyborczej. W pewnym momencie, kiedy Lechia strzeliła bramkę na płocie stadionu, zawis olbrzymiej wielkości, transparent 13 października, bojkot Solidarność, cały stadion skandował solidarnościowe hasła. Oczywiście wykorzystano wówczas te świece dymne, efekt był znakomity, bo dym opadł i nagle właśnie ukazał się wszystkim ten transparent. Cała akcja też, można powiedzieć, nadaje się na film sensacyjny, jak ten transparent dostał się na stadion, ale to jest opisane w książkach, więc zachęcam do zapoznania się z tym. W każdym razie to oczywiście było jedno wydarzenie w całym ciągu wydarzeń, które w zasadzie na gdańskim stadionie odbywały się od grudnia 70 roku, bo stadion zawsze był takim miejscem, który gromadził dość sporą rzeszę kibiców gdańszczan, którzy po prostu nie zgadzali się na to, co się działo w Polsce. Stadion Lechii był jednym z pierwszych miejsc, w którym publicznie upomniano się właśnie o ofiary grudnia 70 roku. Później co jakiś czas to hasło "Pomścimy grudzień, precz z komuną" pojawiało się. No i nieprzypadkowo więc w latach 80. stadion przy ulicy Trauguta stał się jednym z bastionów opozycji gdańskiej i miejsc, w którym po stanie wojennym wspominano się o zdelegalizowaną Solidarność jeszcze w czasie w ogóle samych strajków. W sierpniu 80 roku kibice już wozili po Polsce ulotki ze Stoczni Gdańskiej. Takie pojawiły się na pewno na meczu z Wisłą Płock, a później właśnie po stanie wojennym stadion Lechii stał się wielokrotnie miejscem antykomunistycznych manifestacji. Ta, o której mówimy, była jedną z ważniejszych, ale wcześniej ta taką, do której się wielu badaczy, nie tylko historyków, ale też tych, którzy zajmują się historią sportu, był mecz Lechia Juventus, chyba najważniejszy mecz w XX wieku na Wybrzeżu Gdańskim, właśnie nie tylko ze względu na samą rangę pojedynku sportowego, bo to był mecz w ramach Pucharu, zdobywców Pucharu. Smaczkiem było to, że Lechia grała wówczas w drugiej lidze. Puchar Polski zdobyliśmy jako trzecioligowy klub. Weszliśmy do drugiej ligi i wylosowaliśmy Juventus Turyn, czyli drużynę gwiazd, gdzie oprócz złotych medalistów Mistrzostw Świata z Hiszpanii, znaczna część włoskiej drużyny grała wówczas w Juventusie. Grał Michel Platini, Zbigniew Boniek, za którym gdańska publiczność nie przepadała, jeszcze z czasów, kiedy grał w drużynie Zawiszy Bydgoszcz. A więc no, mecz niezwykle ważny. W Gdańsku ciężko było dostać bilety. Pamiętam, że tata mi kupił za 5000 zł od Konika, to było masę pieniędzy. Ten stadion nasz na Trauguta, podaje się, że 40 tysięcy ludzi wtedy było na meczu. Ale w czasie meczu właśnie doszło do manifestacji, bo zorganizowano wejście na mecz Lechowi Wałęsie. Więc odbyła się tam manifestacja solidarności z Solidarnością Podziemną, wielominutowe skandowanie, transparenty Solidarności. No wszystko to odbyło się przy kamerach zachodnich stacji telewizyjnych, ponieważ mecz był, tak jak mówiłem, Puchar Zdobywców Pucharu, więc włoskie telewizje, i to po prostu poszło w świat. A później ta legenda niosła kibiców Lechii. Ja to wszystko opisałem w książce Biało-Zielona Solidarność o fenomenie politycznym kibiców Lechii Gdańsk, gdzie starałem się właśnie te wszystkie najważniejsze wydarzenia przypomnieć, odnaleźć ich bohaterów, i rzeczywiście było tego bardzo dużo. Jeszcze przecież przed tym meczem z października 85 roku to była wizyta na grobie księdza Jerzego Popiełuszki, kibiców Lechii. Odnalazłem wpis w księdze pamiątkowej w sanktuarium księdza Jerzego właśnie z tego wydarzenia. Kibice Lechii pojechali wówczas na mecz z Legią. To był pierwszy mecz po uprowadzeniu i po pogrzebie księdza Popiełuszki. Wspaniałe zdjęcia kibiców biało-zielonych w szalikach, bardzo młodych zresztą, bo to nasi koledzy. Później właśnie mecz z Ruchem Chorzów, ale też w tym miejscu no, trzeba wspomnieć zaangażowanie kibiców w protesty w maju i sierpniu 1988 roku, bo kibice Lechii też mają w tym dziele wielki wkład. Wśród tych, którzy zainicjowali strajk, widzimy znanych kibiców. Na stadionie, akurat wtedy zdaje się graliśmy z Górnikiem Wałbrzych, też była olbrzymia manifestacja, nie wiem czy ktoś tam krzyknął chociaż raz Lechia Gdańsk, w zasadzie cały mecz były skandowane antykomunistyczne hasła popierające stoczniowców i później ze stadionu poszliśmy pod stocznię. To był chyba jedyny taki moment, kiedy takiej grupie mieszkańców udało się przedrzeć pod strajkującą stocznię. Potem w wspomnieniach publikowanych czytamy, że to było dla nich bardzo ważne, że takie wsparcie z zewnątrz otrzymali. W sierpniu też mało znany motyw, do kibiców Lechii na strajk do stoczni przyjechała grupa kibiców Śląska Wrocław, którzy siedzieli też tam w stoczni i strajkowali, więc tego rzeczywiście było dużo. Stadion Lechii, trzeba też powiedzieć, łączył, prawda, te różne grupy opozycyjne. Najwięcej ze względu na wiek było zaangażowanych albo bezpośrednio w działalność Federacji Młodzieży Walczącej, albo chociażby wspieranie naszych akcji.
Chociażby tą akcję z 85 robił właściwie przedstawiciele różnych
środowisk. Różnych, prawda? Środowisk, oczywiście. Ale też właśnie byli działacze podziemnego NZS-u, ruchu społeczeństwa alternatywnego, zaangażowanego. W zasadzie wszystkie grupy młodzieżowe można było wśród kibiców Lechii spotkać. I dlatego to miejsce było takim bastionem. Dzisiaj się mówi o trzech bastionach z podziemnej Solidarności w Gdańsku. To jest Kościół Świętej Brygidy Stocznia i właśnie Stadion Lechii.
A żeby uzupełnić ciekawą wypowiedź, panie Robercie, właśnie, a czy pan się zastanawiał, co wpłynęło albo zadecydowało o tym, że właśnie stadion Lechii, analizując trochę fenomen miejsca, stał się tym jednym z trzech najważniejszych miejsc, gdzie manifestowany była właśnie ten antykomunizm, bo to jest też mi się wydaje ciekawe, bo ksiądz dr Wąsowicz przedstawił pewną sekwencję wydarzeń, ale jaka była tego geneza i z czego wynikał ten fenomen miejsca? To jest, myślę, dość interesujące.
Myślę, że to jest jeszcze też temat na badania, bo temat nie został w pełni wyczerpany. Chociaż rzeczywiście ksiądz Jarek dołożył tu wielu starań, żeby ten temat pokazać, uwypuklić. Bo to jest ewenement w skali kraju de facto. I ja mam hipotezę taką, żeby było jasne, to nie jest ugruntowane gdzieś tam naukowo, ale po pierwsze grudzień 70, stoczniowcy, a stoczniowcy i młodzi ludzie, to nam się kumuluje, czyli młodzież, no gdzie chodziła? No chodziła na mecze. Tam była ta przestrzeń wolności, gdzie można było wykrzyczeć, gdzie można było się spotkać z kolegami, gdzie można było knuć, ale poza określeniem kibice to stoją konkretni ludzie. I tam było kilku konkretnych ludzi, między innymi świętej pamięci Tadeusz Dufek, zresztą cała rodzina Dufeków, żeby było jasne. Oni potrafili pociągnąć za sobą jakąś część, zresztą oni umownie mówiąc werbowali też do federacji, bo stamtąd było dużo ludzi, którzy przeszli do Federacji Młodzieży Walczącej.
Grup wykonawczych między innymi, prawda?
Między innymi, ale też organizowała cała ekipa, która organizowała manifestacje. To była głównie ekipa kibiców. Tylko żebyśmy tego tak nie rozdzielali. Dla nas, ja byłem, można powiedzieć, bardziej w FMW, ale byłem kibicem Lechii. Ja nie przez Lechię trafiłem do FMW, ale byli tacy, co przez Lechię trafiali do FMW przez kibicowanie i odwrotnie też, więc to był splot tylu okoliczności, ale to była też specyfika tych ludzi, którzy spotykali się w takich miejscach, to były jedyne przestrzenie wolności, czyli Kościół Świętej Brygidy, rzeczywiście zakłady pracy, stocznia, gdzie było to knucie plus nasze knucie w podziemiu de facto, no ale to nie jest gdzieś tam masowe. No i stadiony, czasami gdzieś może miejsca koncertów, gdzie czasami gdzieś tam się ulotki pojawiły, coś tam próbowaliśmy skandować, jak był koncert chyba Sala Solo, już nie pamiętają ludzie w hali Oliwia, gdzie...
Krajowa Scena Młodzieżowa.
Oni tak, więc gdzieś jakieś takie, ale to były najbardziej zorganizowane formy. Jeśli chodzi o tą akcję, to też ksiądz Jarek powiedział bardzo ogólnie, ale jednak wejdę w szczegóły. Zdobywanie tych świec dymnych, w zasadzie gazów łzawiących, to było też pozyskiwanie od funkcjonariuszy milicji, zresztą od jednego z milicjantów, który tymi świecami wypędzał krety u siebie na działce, więc to są czasami zabawne historie. I faktycznie zorganizował to Wojtek Jankowski, od nas osoby zakopywały ten transparent przed meczem na stadionie, czyli tam Piotr Dowrzenko, pomysł był trochę Jacka Kurskiego, Mariusz Wilczyński był w to zaangażowany, brakowało tego odważnego, bo było pełno zomowców, kto wyciągnie to w czasie meczu, więc Piotr się rzucił, wyciągnął ten transparent, powiesił. To są niesamowite historie i to się udało wszystko. Natomiast od pomysłu do realizacji to jest jeszcze długa droga. Było wiele akcji, które nam się też nie udały i to też trzeba o tym pamiętać. Ale też były próby, gdzie Służba Bezpieczeństwa doskonale orientowała się w naszych relacjach i była próba połączenia chociażby na manifestację zbudowania pewnej zgody z kibicami Arki Gdynia. Poprzez Mariusza Romana był taki pomysł, żeby jednak, bo i tak przyjeżdżali kibice z Gdyni do Brygidy. Była akcja, że my pojechaliśmy zorganizować manifestację w Gdyni, jako właśnie z transparentami, jako ekipa FMW. Zresztą tam mocno wtedy dostaliśmy po zębach, tam straciliśmy parę transparentów, a strata transparentu to jednak była duża ujma też dla nas. I co zrobiła Służba Bezpieczeństwa, bo to pokazuje, jak łatwo jest zmanipulować też i dzisiaj pewne środowiska. Nagle na trasie kolejki SKM, czyli naszej linii życia, pojawiły się hasła obraźliwe w stosunku do Lechii, podpisane przez FMW na przykład, tak? Gdzie ci sami kibice, którzy z nami współpracowali, nagle przychodzą i mówią, co się dzieje. Czy to arkowcy pisali, czy ktoś tam było podpisywane niby przez Arkę. Wystarczyło to tak naprawdę, nie udało się nam połączyć tych środowisk do tych akcji. Pojedynczo ludzie przyjeżdżali, ale już całego środowiska Arki nie udało nam się pozyskać.
Czyli takie celowe wzbudzanie podziałów, tutaj pan Robert pokazał, to ciekawe. W kontekście też może wychodząc na chwilę z samego stadionu, też korzystając z tego, że dwóch przedstawicieli Federacji Młodzieży Walczącej dzisiaj są naszymi gośćmi, chciałem zapytać o pewną kwestię, I tutaj myślę pewnie będzie jakaś niezgoda, o którą poruszył między innymi Piotr Semka, też jeden z, można powiedzieć, przedstawicieli młodzieżowej opozycji, z którym zresztą FMW no, miała kontakt, bo tak jak mówicie panowie, te środowiska często się przenikały, to tutaj następowała współpraca, ale on w jednej z publikacji taką opinię przedstawił, może ją zacytuję. Jeśli chodzi o federację, to jej największą skazą była chęć stworzenia tak zwanej ponadszkolnej struktury. Mówiłem wtedy, dziękuję, ale nie, drodzy panowie, wystarczy, że jedna osoba z takiego konspiracyjnego drzewka pęknie i cała ta wasza struktura porwie się jak stary sweter. I właśnie chciałem trochę o to zapytać, bo z jednej strony Federacja Młodzieży Walczącej była fenomenem i ten właśnie federacyjny, bardzo taki ciekawy, bardzo ciekawa struktura zrzeszająca szereg młodych ludzi no była, tak jak mówię, oryginalna, ale z drugiej strony niosła jednak pewne ryzyko chociażby dekonspiracji. Tak, jestem ciekaw, jak panowie po pierwsze odnoszą się do tego typu opinii, a po drugie, jak na to patrzycie z perspektywy czasu?
Myślę, że ta opinia Piotra no, okazała się nieprawdziwa, tak w przypadku Gdańska i innych.
Mocno błędna.
Dlatego, że no, oczywiście były wpadki różnego rodzaju, jak w każdych organizacjach. No, Piotr działał w trzecim ELO i też ta szkoła była mocno zinwigilowana, była przeznaczona nawet w pewnym momencie do zamknięcia.
Do likwidacji, tak,
więc to nie jest tak, że tylko właśnie te wąskie grupy, nie wiem, ograniczone do jakichś jednych szkół, miały szansę powodzenia. Natomiast federacja była o tyle fenomenem, że właśnie program, który został ułożony pod koniec 1984 roku, był bardzo szeroki i odpowiadał widocznie wielu grupom młodzieży w całej Polsce, bo federacja nie jest gdańskim wymysłem. Pierwsza struktura powstała w Warszawie, my byliśmy drudzy i to też w zasadzie dwie grupy niezależnie od siebie zaczęły budować struktury Federacji Młodzieży Walczącej w Gdańsku. Ale ta opinia Piotra jest o tyle nieprawdziwa, że owszem, dochodziło u nas do dekonspiracji, nawet wpadek, aresztowań, ale automatycznie te grupy, które już po prostu w podziemiu z tego powodu chociażby działać nie mogły, były zastępowane przez kolejne pokolenia. No tak Robert trafił, prawda, do Monitu, tak to moje najmłodsze pokolenie też było wprowadzane często w miejsce tych, którzy byli przed nami, a też można powiedzieć o sile oddziaływania przynajmniej tego regionu, Gdańsk i potem region Pomorze Wschodnie, najpierw to był jeden region, i pokazuje, że z naszego środowiska udawało się wypuszczać impuls i współorganizować struktury w innych regionach Polski, bo to też jest fenomen gdański. Myślę tutaj o regionie Warmii i Mazur, z którym bardzo blisko współpracowaliśmy, o regionie Pomorze Zachodnie, Szczecin, o takich miejscowościach jak Świecie, Bydgoszcz, Chojnice, Wejherowo, Puck.
Ale nawet Nowy Sącz.
Nowy Sącz właśnie. Zresztą Nowy Sącz jest ciekawy, bo do dzisiaj tam są kibice Lechii Gdańsk. Więc to jest właśnie pozostałość jeszcze z tamtego okresu, ale no właśnie i w tym sensie moim zdaniem myślę, że ta prognoza Piotra okazała się nieprawdziwa. Nie sprawdziła się, na szczęście się nie sprawdziła i federacja zaistniała w wielu, wielu mniejszych, większych miejscowościach, stając się tak naprawdę pod koniec lat 80. taką najbardziej liczebną, antykomunistyczną organizacją wśród młodzieży szkół średnich, prawda? Bo tu się nie ma co spierać, jaka była największa, bo to nie jest ważne, ale wśród młodzieży szkół średnich, zawodowych, na pewno była to organizacja najliczniejsza, która zaczęła kreować te bardzo spektakularne wydarzenia końcówki PRL. Tutaj wspominaliśmy strajki 88, 89 roku, ale też chociażby niszczenie pomnika Lenina w Nowej Hucie, okupacja budynków komitetów wojewódzkich partii w różnych miejscach, czy ZSMP, strajki Lalki w Nowej Hucie, wielkie manifestacje przeciwko obradom Okrągłego Stołu i dość długiego braku zgody na ponowne zalegalizowanie niezależnego zrzeszenia studentów czy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. No, federacja na pewno miała też duży wpływ na to, że właśnie w Gdańsku w czerwcu 1989 roku odbyło się pierwsze po stanie wojennym spotkanie niezależnych organizacji młodzieżowych z całej Polski. No, to było troszeczkę tak, jak właśnie przed stanem wojennym Federacja Młodzieży Szkolnej, że w różnych miejscach powstawały różne organizacje i to MS, FMS było próbą stworzenia takiej organizacji, takiego uczniowskiego NZS-u, prawda? I my mieliśmy podobny pomysł. Powstała wówczas Niezależna Unia Młodzieży Szkolnej, która w dalszej perspektywie okazała się efemerydą, ale próba została podjęta i włączyły się w to właśnie te wszystkie przedstawiciele tych wszystkich organizacji, którzy w Gdańsku wówczas się pojawili, więc w jakimś sensie federacja kreowała też te najważniejsze wydarzenia.
Czyli ta opinia Piotra Semki, kolegi z Młodzieżowej Opozycji, nieprawdziwa według pana Roberta?
To nawet nie chodzi o to, czy prawdziwa, czy nie, bo myśmy mieli spór wtedy tak naprawdę z nimi, bo to były dwie ścieżki zresztą.
A no właśnie.
Kurski podobno miał definicję.
Bo oni razem.
No i oni poniekąd sabotowali pewnego rodzaju próby zjednoczenia. Myśmy szli filozofią taką, zresztą jak poszła Armia Krajowa wcześniej, Związek Walki Zbrojnej, żeby łączyć te struktury. Federacja o tyle była ciekawszym rozwiązaniem, że łączyła bez względu na poglądy. Nas łączył cel, czyli wolna i niepodległa Polska. Natomiast byli u nas ludzie o różnych poglądach, gdzie się mogliśmy na wiele spraw nie zgadzać i po dziś dzień się nie zgadzamy. Natomiast to nas wtedy łączyło. I ja słyszałem tę opinię wtedy, że słuchajcie, nie róbcie tego, bo wpadka, rozbicie i tak dalej. Natomiast wtedy była potrzeba masowych działań, docieranie do jak najszerszej grupy. Czyli w przypadku trzeciego LO, jaki zasięg mieli tam ludzie? No działali w tej szkole, w trzecim LO, zresztą świetnie działali i doskonale to zorganizowali. To trzeba przyznać.
Jednak może reprezentował to środowisko, skoro nie ma reprezentanta. No jednak ten zasięg był duży, no bo chociażby myślę fenomen w skali Gdańska, Pomorza i Polski, czyli radiostacja Topolówka czy Radio Bis.
No tak, to zasięg
skali nie. Ja to w pełni przyznaję, to była jedna z najlepiej zorganizowanych szkół, jedna z najlepiej działających w Polsce, to się zgadza, ale to było trzecie LO. A co z pierwszym, drugim, czwartym, piątym, dziesiątym LO i szkołami zawodowymi? I zazwyczaj było tak, zresztą trzecie LO też to spotkało, zazwyczaj było tak, że jak te roczniki aktywnie działające wychodziły ze szkoły, kończyła się działalność. Tak było w drugim LO, tak było w ósmym LO. Potem my jako federacja wznawialiśmy tam działalność, wydawanie tych gazetek, które kiedyś ktoś zaczął, a potem to się kończyło, bo nie było przekazywania tego. Czasami były roczniki bardziej zaangażowane, byli ludzie, którzy nie mieli kontaktu, chcieli się działalnością zająć, a my jako federacja docieraliśmy, umożliwialiśmy i pomagaliśmy.
To prawda, tak było chociażby też w jedynce, tak było też, tak jak tak, mówił, ale... w ósmym LO, ale tak nie było w trzecim LO, gdzie
ale
tak
tak było.
W którym roku? W 80.
Podam przykład. Podam przykład. Nie, bo ja oczywiście bronię trzeciego LO i uważam, że to najsilniejsza szkoła, podkreślam. Ale było. Ja wydawałem między innymi 50. numer bitu i parę innych, bo już trzecie LO, myśmy jako FMW podtrzymywaliśmy bez loga FMW, absolutnie, pomagaliśmy chłopakom, bo nie byli już w stanie, to już nie były tak zorganizowane ekipy.
W 1989 roku.
50.
numer bitu składałem
i rzeczywiście tak było.
Trójka była inspiracją, to nie ma w ogóle dwóch zdań, dla wielu i na pewno inspirowała inne szkoły, zwłaszcza w tym pierwszym okresie stanu wojennego, za co zresztą właśnie wielu uczniów trzeciego liceum spotkały dość poważne represje, ale rzeczywiście było tak, że tutaj był przedstawiony pogląd Piotra i właśnie środowiska Jacka Kurskiego, to wszystko są absolwenci trzeciego LO, ale absolwent trzeciego LO Darek Krawczyk był jednym z założycieli Federacji Młodzieży Walczącej, ich rówieśnik, który widział potrzebę właśnie tego, żeby organizacje niezależne budować także w szkołach zawodowych, bo tutaj była luka pewnego rodzaju i federacja rzeczywiście w tą niszę umiała wejść i osiągnąć no, dobre owoce tego zaangażowania. I to, co Robert mówi, no końcówka młodzieżowej opozycji w Trójce była taka, tam powstał ten magazyn, to Polówka, taki quasi ten parlament, ale ostatnie numery Bitu, to już były ekipy Federacji Młodzieży Walczącej, bo przecież tam był Kamil Jesionowski, prawda, ta cała...
Wspieraliśmy rzeczywiście
to prawda,
tyle,
prawda.
Tylko, że...
No, to się tak
przenikało. Szacunek do Bitu i tego
środowiska.
Bo to
była legenda, no, w skali
nigdy
Polski.
Nie podpisywaliśmy tego jako FMW, żeby właśnie nie było takiej sytuacji.
Panowie, tak żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja ten cytat przywołałem nie po to, żeby antagonizować, tylko żebyśmy trochę podyskutowali i trochę się
bardzo mnie to cieszy, bo to właśnie pokazuje pewną drogę i okazało się, że myśmy wybrali bardziej słuszną, bo sobie wzajemnie mogliśmy pomagać.
Natomiast Trójka no, w jakimś sensie kształciła opozycyjne elity, bo to też trzeba podkreślić. No, bardzo wielu tych młodych ludzi, którzy byli absolwentami tej szkoły, no, to stanowiło trzon organizacji.
Po dziś dzień są
obecni w polityce. Nie wiem, czy to właśnie nie jest środowisko, które najbardziej politycznie też zaistniało grona.
To są tak zwane elity i gwiazdy, bo takie były i są po dziś dzień. Natomiast gdzie są te masy? Federacja zajęła się masami.
Nie, to jest myślę bardzo też ciekawy wątek, a swoją drogą jak już przy tym temacie jesteśmy, bo to jest, ja patrzę na to tak, młodzi kontestatorzy rzeczywiście wypracowali taki swój własny, bardzo oryginalny, ciekawy, opozycyjny modus operandi, ale to w moim przekonaniu jednak przynajmniej na przestrzeni lat doprowadziło do odłączenia się młodzieżowej opozycji od tego głównego nurtu działań opozycyjnych prowadzonej przez powiedzmy, nazwijmy to starą opozycję. Nie wiem, czy się panowie zgadzacie, za chwilę może podyskutujemy. Natomiast jestem ciekawy, jakie były te główne, zasadnicze różnice pomiędzy młodymi opozycjonistami a tak zwanymi starymi? I jeśli one rzeczywiście były, a wydaje mi się, że tak, to z czego one wynikały? Czy może tutaj decydował pewien konflikt pokoleń, który przecież ujawnił się na przestrzeni lat i znamy go z historii w różnych grupach konspiracyjnych, to znaczy pewna grupa tak zwanych starych nie chciała ustąpić pola młodszemu pokoleniu w tym świecie powiedzmy opozycyjnym, czy to z tego może wynikało, a może po prostu młodym było jednak łatwiej być bardziej radykalnymi, dlatego że nie mieli jednak, nie byli obciążeni tym bagażem doświadczeń działalności podziemnej, którą starzy, tak zwani starzy prowadzili już w drugiej połowie lat 60. przez lata 70. aż po 80. Z czego to te różnice według panów wynikały?
No to jest też kolejna myślę jeszcze sprawa do dokładnego przebadania, chociaż są już jakieś cząstkowe badania na ten temat, przynajmniej dysponujemy dokumentami wytworzonymi przez aparat władzy i przez podziemną Solidarność, której rzeczywiście zaczęła się wymykać spod kontroli przede wszystkim ta opozycja młodzieżowa, bo przez wiele lat w zasadzie do końca jakieś tam wsparcie było od podziemnej Solidarności, ale w końcu też nauczyliśmy się sami drukować, sami organizować sobie zaplecze poligraficzne, więc już aż takiej wielkiego wsparcia nie potrzebowaliśmy, przynajmniej właśnie w tych latach już 88-89, ale myślę, że tutaj o tym rozejściu się dróg najbardziej jednak zadecydowały poglądy. No, młodzież była radykalna, nie chciała rozmów z komunistami, nie chciała okrągłego stołu i to na tym tle moim zdaniem rozegrało się to rozejście dróg opozycji młodzieżowej i tej części Solidarności skupionej wokół Wałęsy, bo też nie oszukujmy się, spora część działaczy Solidarności też była przeciwna. I to był taki właśnie dziwny czas. To najlepiej myślę pokazują to strajki 88 roku. Pamiętamy dokładnie, bo już tutaj byliśmy mocno zaangażowani obaj w te wydarzenia. 1 maja, to była niedziela, a więc po mszy świętej w kościele świętej Brygidy był Wielki Wiec, na którym stoczniowcy i młodzież domagali się strajku solidarnościowego z Nową Hutą, Wałęsa, który wychodzi, próbuje pacyfikować te nastroje, wszyscy krzyczą jutro strajk i rzeczywiście strajk w Stoczni Gdańskiej wybuchł, został zupełnie przez młodych stoczniowców zorganizowany. Wałęsa z Jankowskim, jest świetny reportaż Giełżyńskiego Wojtka właśnie z tych strajków i tam jest taki fragment, kiedy do stoczni, nie wiem, w drugi czy trzeci dzień przyjeżdża Wałęsa, bo okazuje się, że ten protest chwycił, że jest poparcie, że udało się tym młodym ludziom zatrzymać. Zdezorientowany, co się dzieje, bo wchodzi z księdzem Jankowskim na teren stoczni, a tam jest więcej flag Lechii niż Solidarności, jak Giełżyński napisał w swoim reportażu. Próbuje coś przemawiać i prosić, żeby nie pili wódki, nie jakiś tam nie robili większych drag na strajku. I to jest ten moment, kiedy rzeczywiście potem Wałęsa wygasza strajk. No, to był, myślę, dla nas szczególnie w sierpniu strasznie taki cios. Pamiętam, jak dziś to wyjście ze Stoczni Gdańskiej, to było 1 września, wszyscy trzymali się pod ręce i krzyczeli, jest nas 300, bo Urban opowiadał w telewizji, że strajkuje grupka tylko 300 stoczniowców. No ale właśnie, wtedy te drogi rzeczywiście zaczęły się rozchodzić, ale te drogi z tak zwaną polityczną elitą Solidarności skupionej wokół Lecha Wałęsy, bo w Gdańsku raczej, tak jak ja pamiętam, w tych manifestacjach dalej wszyscy brali udział, się wspierali, może rzeczywiście dochodziło troszkę do przepychanek już pod kościołem Świętej Brygidy, zwłaszcza Solidarność walcząca była tam jakoś tak, próbowano ją, że tak powiem, usuwać z tej przestrzeni, ale to jakoś właśnie wydaje mi się, że bardziej ze względu na poglądy na ówczesną rzeczywistość te drogi się rozeszły, ale być może też jakoś ta aktywność mogła przerazić i jednych i drugich i zresztą tak jak mówiłem, w tych badaniach, które są już poczynione, takie wątki się pojawiają, że zarówno podziemne władze Solidarności były lekko przerażone tym żywiołem i aktywnością młodzieży, a komuniści już w ogóle, są też takie tezy, że to na pewno mogłaby być jedną z sił sprawczych przyspieszenia rozmów z opozycją i tego, że był okrągły stół.
Tak, tak. Taka teza też się pojawia, ale tak jeszcze tylko dopytam, ta różnica w poglądach, młodzi opozycjoniści zdecydowanie bardziej radykalni, ale wrócę jeszcze do tego, może młodym, tak zwanym młodym było po prostu łatwiej być radykalnymi, bo nie mieli jednak w tym dłuższym trwaniu takiego bagażu doświadczeń, co starzy. Może to jest przyczyna.
Czy przyczyn jest więcej? Ostatnia teza, którą ksiądz Jarek wygłosił, to jest w zasadzie moja teza i pozwolę sobie ją rozwinąć, ale mówiąc więcej przyczyn, chciałbym powiedzieć o naturalnych. Młodzież jest zawsze bardziej bojowa, to jest rzecz naturalna, czyli to już jest powód. Stara opozycja nas uspokajała pokojowo, spokojnie, a my sobie zagwarantowaliśmy prawo do samoobrony. To znaczy nie chcieliśmy być stroną radykalną, atakującą, czyli podpalać komisariaty, niszczyć, ale jeżeli byliśmy atakowani, dawaliśmy sobie prawo do obrony. Czyli jeżeli atakował nas zamowiec, to myśmy uważali, że mamy prawo do obrony. Nie tak jak pacyfiści, że siadamy, rozkładamy ręce. Nie, myśmy się bronili. Na tym polegało, stąd mieliśmy wpisane w nazwie walcząca. Więc nie byliśmy pacyfistami. Czyli ten radykalizm młodego pokolenia, który zawsze jest i to nas rzeczywiście charakteryzowało, ale też podejście opozycji, która, mówię o starej opozycji umownie, bo myśmy się czuli tak samo Solidarność. Myśmy wszystkie akcje ulotkowe, plakatowania robiła młodzież z FMW, ulotki Solidarności. Myśmy kolportowali, rozrzucaliśmy, pisaliśmy Solidarność zwycięży, to myśmy pisali. To nie pisali działacze, Borusewicz tego nie robił, tak? Myśmy to robili. Natomiast czuliśmy, że gdzieś podskórnie, będąc ideowymi, czuliśmy, że już zauważaliśmy tą politykę. Czuliśmy, że ktoś próbuje nas oszukiwać. Prosta rzecz, wsparcie sprzętowe, gdzie Solidarność dzisiaj wiemy, ile miała sprzętu w magazynach, jakie powielacze, jakie offsety. myśmy nie mieli. My pierwszy powielacz ukradliśmy. Kolejne ramki, sito druk. Ramką można było w nocy wydrukować ile? 4000 nakładu gazetki. Zapotrzebowanie było dużo większe. Offsetem można było z 60 tysięcy albo i więcej. To są te różnice. Solidarność miała wsparcie, pieniądze, sprzęt. W pewnym momencie Darek Krawczyk, nasz właśnie taki guru, można powiedzieć też związany z drukiem, który nas wszystkiego uczył, w jakiś sposób dostał offset od chyba Borusewicza, powielacz offsetowy do druku. Tylko jaki on powielacz dostał? On dostał powielacz wykonany przez polskich rzemieślników wzorujących się na tych zachodnich, które były w magazynach nieużywane, zakonspirowane i to w dużych ilościach, żeby było jasne, bo więcej było nieużywanych niż używanych. Offset, którego nikt nie był w stanie uruchomić, on nie drukował. Darek go uruchomił, tam papier wcinał, ja na nim też tam drukowałem, ale on go na tyle uruchomił, że już zaczął drukować, a jak zaczął drukować, to co się wydarzyło, kazano mu oddać ten offset. I takie były realia. Myśmy, bo to się tak mówi, jak to opozycja pieniądze miała, niektórzy za pieniądze drukowali, pracowali, myśmy nie mieli tych pieniędzy. I mówię to z odpowiedzialnością środowiska, związane ze mną, związane z pismem Monit i tą Federacją Region Gdańsk, odnotowywało wszystkie wpłaty w Monicie. Można to prześledzić. Jest jedna wpłata raz z Zależnego Funduszu Oświaty, to było $20 kanadyjskich. To jest jedyna wpłata, jaką dostaliśmy. Reszta, sami papier załatwialiśmy, materiały, farby, pieniądze tak samo, gdzieś sprzedając coś. Tak to się odbywało, więc tu już się pojawił pewien rozdźwięk. Czuliśmy, że coś jest nie tak. I teraz co do tezy Jarka, tak naprawdę mojej, chociaż nie wiem, no nie chcę odbierać to Jarkowi, ale rzeczywiście ja nawet uważam, że w pewnym momencie w 1988 roku doszło do dogadywania się takiego przyspieszenia tych elementów, nie dlatego, że te strajki były tak silne, bo one nie były silne, ale zauważyła zarówno opozycja, ta stara, często zinfiltrowana, dogadująca się, o czym dzisiaj wiemy, tak? Że powoli oni już tracą kontrolę nad tym i też zauważyła to Służba Bezpieczeństwa czy strona rządząca, że oni też nie panują nad tym. To znaczy bezpieka nie do końca zinfiltrowała i nie wiedziała, z kim tam się dogadywać, jeśli chodzi o nas, młodych ludzi, a Solidarność też nie bardzo nad tym panowała. I w pewnym momencie oni uznali, dobra, jak nie teraz, to przyjdzie nam się dogadywać nie wiadomo z kim, nie wiadomo jak i nie wiadomo co z tego wyjdzie. I to był taki ostatni gwizdek, gdzie oni to zauważyli i dlatego przyspieszyli te działania i dlatego jeszcze wtedy kontrolowali, jeszcze kontrolowali sytuację. Ale za rok, za dwa najprawdopodobniej mogło już tak nie być.
Mnie ta teza też przekonuje, szczególnie, że to co też mówił ksiądz Jarek, no i strajki majowe, sierpniowe to ujawniły, gdzie to nie tylko przecież młodzi stoczniowcy i robotnicy je niejako organizowali, przecież to całe zaplecze wsparcia było od młodych ludzi. A to co się działo też na plebanii Świętej Brygidy, gdzie tam też byli przecież sami praktycznie młodzi ludzie, którzy pomagali.
Masy dzieci, które musiały żywność.
I to właśnie pokazuje, że rzeczywiście tutaj ten brak kontroli tak zwanej starej opozycji. Dodam tylko jedno, bo żeby nikt się też na nas nie obraził, że ten podział, który stworzyliśmy, młodzi, starzy w ramach szerokiego obozu Solidarności, to jest pewne uproszczenie, bo przecież wśród tych starych też było szereg osób o bardziej radykalnych poglądach, którzy sympatyzowali z młodzieżową opozycją, no ale na potrzeby pewnej dyskusji myślę, że ten podział jest uzasadniony. To jest ciekawe i rzeczywiście to pewnie wymaga dalszych badań. Panowie, myślę, że przechodząc powoli do końca, jeszcze chciałbym nad jednym bardzo, tak mi się wydaje, ciekawym wątkiem, który też warto byłoby badawczo poruszać w przyszłości, chciałbym poruszyć, czyli takie zastanowienie się nad tym, z jakim kapitałem, aspiracjami, z jakim pomysłem na siebie weszli młodzi opozycjoniści czy z tych organizacji niezależnych, młodzieżowych w transformację ustrojową. Moja teza jest taka, że nie udało się jakiemukolwiek środowisku czy grupie zrzeszających przedstawicieli młodzieżowej opozycji stworzyć silnego środowiska intelektualnego, politycznego czy społecznego, które rzeczywiście miałoby jakiś znaczący wpływ na rzeczywistość społeczno-polityczną po 1989 roku. Raczej, jeśli już, postawiono na kariery indywidualne i one często były realizowane i kończące się sukcesem albo wciąż trwające. Natomiast właśnie, jeśli panowie zgadzacie się z taką tezą, z czego to wynikało, że takiego silnego środowiska nie udało się stworzyć? Oczywiście pytanie jest złożone i pewnie odpowiedź także.
paradoksalnie mi się wydaje, że to dobrze ono świadczy o tym w ogóle środowisku młodzieżowym, dlatego że ono jednak de facto nie było ukierunkowane na jakąś karierę polityczną. To, co wielokrotnie wybrzmiewało, nam chodziło o to, żeby żyć w normalnej Polsce, wolnej, żeby skończyć studia, założyć rodziny, być po prostu szczęśliwymi ludźmi. I to był na pewno jeden z powodów. Drugi taki, że to przed chwilą Robert mówił, że my coraz bardziej widzieliśmy, jak ci starsi, którzy poszli na układy z komunistami, po prostu nas oszukują. Myślę, że takim czarą goryczy i rozgoryczenia była okupacja Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku, kiedy okazało się, że tak zwani solidarnościowi ministrzy wysyłają na nas, którzy pokazywaliśmy gdańszczanom i całemu światu, że są palone dokumenty w archiwach partyjnych, no nasyłali oddziały o MPO, to się już chyba wtedy nazywało. Więc to był, dla nas to był szok, że ludzie, z którymi lata wcześniej, rok wcześniej szliśmy ramię w ramię w jednych manifestacjach, teraz kiedy my pokazujemy, co robi komuna, nasyłają na nas siły prewencyjne, więc no to...
Tak, ale to nie był dla was, dla panów i całego środowiska taki sygnał, no dobrze, to w takim razie znaczy, że walka jeszcze się nie kończy, musimy ciągle być zwarci i gotowi.
Nie, no,
i
część młodzieży
która będzie też...
Część tej młodzieży na pewno zaangażowała się w Ligę Republikańską i w takie tego typu projekty, bo to nie jest tak, że wszyscy, że tak powiem, zajęli się nauką i zakładaniem rodzin i swoim życiem prywatnym. No, Liga Republikańska w znacznej mierze była zbudowana na byłych działaczach opozycji młodzieżowej, oczywiście różnych formacji. Była bardzo aktywna na początku lat 90. My też próbowaliśmy, to nie jest tak, że nie próbowaliśmy. Przecież Robert, wyszło kilka numerów Monitu, który normalnie był w kioskach rozprowadzany. Chcieliśmy tą popularność podtrzymać. No, nie udało się. W przypadku naszych kolegów i moim bardziej poszliśmy już wtedy w Lechię Gdańsk w kibicowanie, w tworzenie tego środowiska.
Ale to jest też piękna praca i piękna
też prawda, tak, prawda, oczywiście.
Oprawy patriotyczne i ten kierunek patriotyczny.
No ale to jeszcze w latach 90. nie? Jak przestaliśmy, no już przestało istnieć podziemie, no to znaczna część jakoś się już bardziej tą swoją aktywność skierowała na tego typu działalności. Natomiast rzeczywiście, tutaj ta teza, którą pan redaktor postawił o indywidualnych karierach, tak, bo wielu z naszych kolegów, można powiedzieć, daleko zaszła, czy w świecie mediów, polityki także też. W świecie polityki. Ale większość to po prostu, tak jak już mówiliśmy dzisiaj, przyzwoici ludzie, którzy założyli rodzinę, którzy starają się rzetelnie pracować, wykorzystywać swoje talenty i to też jest olbrzymi sukces. Ale też ludzie, którzy są zdolni wtedy, kiedy trzeba, poświęcić się dla innych, bo tą wartość też, myślę, jakoś w sercach wynieśliśmy z tego okresu. Ja jeszcze raz podkreślę, bardzo często doświadczam tego ideowego, bezinteresowanego zaangażowania o cokolwiek. Poproszę dzisiaj moich kolegów, zawsze służą mi pomocą. No i specyfiką gdańskiego środowiska jest to federacyjnego środowiska na tle całej Polski. Rzeczywiście u nas, i to też może warto, żeby ktoś zbadał, bo no ja tutaj najbardziej kompetentną osobą mogę nie być, właśnie ze względu na to, że kilku z nas obrało stan duchowny. Ksiądz Błażej Drusz to jeden z założycieli w ogóle Federacji Młodzieży Walczącej, ale co najmniej myślę, że do 10 kapłanów moglibyśmy się naliczyć wśród tego środowiska. I to jest nigdzie indziej w Polsce niespotykane i myślę, że warto się też nad tym pochylić.
Tak, tak, bo też to nie jest zarzut, że moim zdaniem takiego środowiska nie udało się stworzyć. Bardziej ciekawi mnie przyczyna i może jeszcze tutaj chciałbym, też mnie interesuje jednak opinię osoby, która była wewnątrz, była jednym z liderów Federacji, chociażby Federacji Młodzieży Walczącej w drugiej połowie lat 80. Co zadecydowało?
Ja bym powiedział przewrotnie, może właśnie mieliśmy szczęście, bo dzięki temu chyba jesteśmy jednym z niewielu środowisk, które, ja użyję takiego słowa brzydkiego, ale chyba właściwego, nie zeszmaciliśmy się. Ale to nie dlatego, że byliśmy tak mądrzy, piękni i wspaniali, tylko nie mieliśmy nawet na to szansy. Był koniec rzeczywiście rok 89, przełom 90 i po pierwsze kończył się jakiś czas i to spotkało wielu nas też, czyli młodzi ludzie zaczęli szukać pewnych swoich rozwiązań. W moim przypadku, bo mogę mówić o sobie, ale wydaje mi się, że to na wiele osób rzutowało. Po pierwsze, był to bardzo silny nóż w plecy, umownie mówiąc naszych, bo dzisiaj ja uważam, że to nie byli nasi, ale umownie mówiąc naszych, czyli to, co ksiądz Jarek powiedział, okupacja komitetu, gdzie my wchodzimy, bo mamy informację, że są niszczone akta, nas się na polecenie Mazowieckiego z zaangażowaniem Hala, ministrów, wyrzuca i to nie jest problem, że nas wyrzucono. Problem jest taki, żebyśmy pokazali i zamiast ten rząd, ta władza powiedzieć, my widzimy, co wy robicie, chodzi o ubeków niszczących akta, pogrozili palcem, że będzie ponosić odpowiedzialność, oni dali im wręcz przyzwolenie i to strasznie bolało. Potem zorganizowaliśmy wiec pod kościołem świętej Brygidy, gdzie rzeczywiście niestety świętej pamięci ksiądz Jankowski wyzywał nas od nie wiadomo jakich sił i ubeków. Temu samemu wtórował Wałęsa, który mówił, że w stosunku do młodzieży trzeba było zdjąć pas i w dupę lać i to mówił ubekom na spotkaniu na Biskupiej Górce zaraz po tych wydarzeniach. Więc rzeczywiście to był taki cios w plecy, bo przed ciosami od komunistów, od zomowców myśmy byli w stanie się bronić, walczyć i nie było problemu. Wytrzymywaliśmy te ciosy. Natomiast cios w plecy nie. Ja osobiście już nie. Ja powiedziałem, że nie. Z tymi ludźmi nie chcę mieć nic wspólnego. Drugi aspekt był taki dość prozaiczny. Co było naszym celem? Uzyskanie wolnej, niepodległej Polski. I my wtedy uznaliśmy, być może to był błąd nasz myślowy, że mamy tą wolną, niepodległą Polskę. Teraz niech naród sam wybiera i decyduje. A że naród wybierał, jak wybierał, decydował, jak decydował, być może naszego zaangażowania zabrakło, to już jest inna kwestia, ale osiągnęliśmy to. Czyli nasz cel został w pewien sposób zrealizowany, czyli sens, dla którego powstaliśmy, dobiegł w pewien sposób końca.
Wyczerpała się formuła po prostu.
I faktycznie, co jest też ważne i pokazuje, bardzo fajnie odróżnia tą młodzież ideową od wielu innych. My nie pracowaliśmy na własne kariery, a pracowaliśmy dla idei, czyli dla wolnej, niepodległej Polski, dla też Solidarności i myśmy pracowali na rzecz tych ludzi, którzy potem piastowali różne istotne funkcje, bo poprzez swoje działania myśmy ich wzmacniali, ale nie siebie. Ja nie pracowałem na moje nazwisko, ksiądz Jarek nie pracował na swoje nazwisko, na pozycję w środowisku. Myśmy byli tymi żołnierzami, którzy wykonywali swoją robotę, owszem na plecach, których inni pobudowali sobie kariery. Może to był błąd, że nie trzymaliśmy się razem, ale ja dzisiaj to postrzegam jako pozytyw, bo też nie byliśmy wolni od skaz i wielu z nas, myślę, że dzisiaj moglibyśmy się z wielu być bardzo dumnymi, ale jesteśmy, bo są tacy i oni nie przepadli, ale też wielu by się zachowało, no weszłoby w te tryby i jeżeli nie ma silnego środowiska, to dotyczy dzisiaj też polityki, które stoi za pewnymi ludźmi, które i mówi, słuchaj, ty tutaj mówiłeś coś takiego, ale zaczynasz zbaczać i zaczynasz się zmieniać, to ci ludzie w polityce bardzo szybko się deprawują, tak bym powiedział. Więc gdyby była możliwość, że środowisko federacji, ludzi z opozycji ma wpływ na swoich kandydatów, dalej jest silne, miałoby to sens, ale może lepiej, że tego nie było, bo ludzie się mocno zmieniają też w polityce. Czyli jeżeli idzie jakiś kandydat i jest z danej opcji, a nie ma za sobą środowiska, którego trzyma też w ryzach, no to on się dość szybko deprawuje.
Też myślę, żeby, to ciekawa opinia, ale też, żeby też nie kończyć może jakąś taką gorzką konstatacją, to też powiedzmy, że przecież i istnieje od lat Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej, jest aktywne, bo też śledzę chociażby posty na Facebooku, ale nie tylko przecież w tej sferze mediów społecznościowych. Wiem, że było chyba też Stowarzyszenie Wolność i Pokój, ale nie wiem, czy nadal jest właśnie. Więc,
powstało w Ruchu Młodzieży Niezależnej też takie drugie środowisko bliźniacze.
Więc to nie jest też tak, że te środowiska gdzieś tam zupełnie się rozpadły i rozproszyły po 89 roku, wręcz przeciwnie. Widać, że chociażby po tym forum federacji, że te dyskusje często są bardzo żywe i to też jest ciekawe, że to środowisko, mimo że trzyma się razem, mówię to jako osoba z zewnątrz, która ma perspektywę z zewnątrz, tam jednak osoby o różnych poglądach ciągle ze sobą dyskutują, też się spierają, więc myślę, że to jest gdzieś tam pozytywny też efekt, o którym warto powiedzieć na koniec. Myślę, że nasza dyskusja no, sporo też pytań przynosi, pytań badawczych, kilka hipotez postawiliśmy, kilka pytań, które też mam nadzieję będą rozwijane w kolejnych latach przez badaczy. Szczególnie myślę tutaj ciekawy jest ten okres przełomu 89-90 roku, okres transformacji, to jest bardzo ciekawe. Ten konflikt pokoleń, o którym mówiliśmy, również ciekawy wątek. A wszystkich Państwa zachęcamy do sięgnięcia po najnowszą publikację Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Gdańsku autorstwa księdza doktora Jarosława Wąsowicza. Zachęcamy też, żeby 6 października pamiętać o rocznicy protestu, który miał miejsce na stadionie Lechii. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za dyskusję i udział w spotkaniu.
Dziękuję.